Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 28 września 2009 roku. Nagrywamy 32 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Piotr Puchmara.
Dzisiejszy podcast zostanie poświęcony prawie w całości omówienie zawiadomienia do prokuratury, które stowarzyszenie złożyło w sprawie spółki PKM Duda. Ten jest dosyć szeroki temat, będziemy omawiali. No, w szczególności to, co wynika z tego, że spółka zawarła umowy opcyjne. Tak? Jest to jedna z najgłośniejszych spraw, a później prezes zarządu, pan Maciej Duda, wprowadził inwestorów w błąd. No i my teraz niedawno po zakończeniu postępowania naprawczego przez Duda już przyjrzeliśmy się jeszcze raz w sprawie i już troszeczkę jak z perspektywy czasu wszystkie tutaj nieprawidłowości wypunktowaliśmy i złożyliśmy to zawiadomienie do prokuratury. To za chwileczkę, Piotrze, oddam Ci głos, tylko w takich sprawach organizacyjnych. To jest tak, proszę Państwa, jeszcze tylko dwa dni trwa oferta First Minute na konferencję Profesjonalny Inwestor. Zachęcamy do zapisywania się, bo tak jak to praktyka pokazuje, już za chwilę tych miejsc po prostu w ogóle zacznie brakować. Nie tylko to jakby, już nie tylko chodzi o samą ofertę First Minute, ale w ogóle wszystkich miejsc na całą konferencję. Przypomnijmy, konferencja, nasze główne wydarzenie jesieni 27-29 listopada odbędzie się we Władysławowie. No i wszystkie szczegóły są na stronie www.profesjonalnyinwestor.org.pl. Kolejna nasza aktywność to Wrocławski Dzień Inwestycji. 10 października u nas we Wrocławiu lokalna konferencja. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia lub okolic, serdecznie zapraszamy. Szczegóły u nas na stronie internetowej. I 2 października, czyli już w ten piątek, mamy psychologię inwestora giełdowego. I w przyszłym tygodniu rozpoczynamy we Wrocławiu Akademię Tworzenia Kapitału, czyli to z kolei wiedza dla bardzo początkujących inwestorów. Ja szybko może wymienię: Wrocław 6 października, Katowice 8, Poznań 13, Gdańsk 15, Kraków 20 i kończymy w Warszawie 22 października. To jeszcze raz tu powtórzę, tak jak już powtarzaliśmy w kilku poprzednich odcinkach podcastu, że ATK jest taką jakby dawką wiedzy skierowaną stricte do inwestorów, no bardzo początkujący, jeżeli ktoś nic nie wie, boi się troszeczkę, nie wiem, zapytać kolegi, bo to, no generalnie nie ukrywajmy, materia giełdowa związana z inwestycjami giełdowymi jest bardzo tutaj skomplikowana. To właśnie Akademia Tworzenia Kapitału jest dla takich inwestorów. Piotrze, przejdźmy do części zasadniczej. Przypomnijmy może historię choroby jakby spółki Duda. Zanim dojdziemy do samego zawiadomienia do prokuratury i czego konkretnie, jakich punktów dotyczy to zawiadomienie, to przypomnijmy, czym zasłużył sobie prezes Duda i w ogóle zarząd tej spółki na naszą uwagę.
Cała sprawa wybuchła dokładnie 16 lutego tego roku. Tego dnia właśnie spółka raportem bieżącym poinformowała o wysokości strat związanych z instrumentami pochodnymi.
Z tego lutego.
Tak. I nagle inwestorzy przypomnieli sobie, że w grudniu 2008 roku pan prezes Maciej Duda, najpierw na łamach Pulsu Biznesu, a później w TVN CNBC, zapewniał, że spółka nie posiada opcji. Najpierw zapewniał, że nie posiada opcji w Pulsie Biznesu, a później na antenie TVN CNBC powiedział, że spółka ma instrumenty pochodne, ale one nie są zagrożeniem dla wyników finansowych.
Ja sobie przypomnę, jak to spróbuję to umieścić tak w pamięci w kalendarzu. Grudzień zeszłego roku to już była taka data, że spółki, że generalnie ten problem toksycznych opcji już był głośny.
Tak, dokładnie.
Już... I już każdy patrzył, czy w portfelu ma spółki, które
dokładnie,
i tam jedna po drugiej.
Przypominam, że Ciech bodajże jako pierwszy poinformował o instrumentach pochodnych i to był październik.
Październik.
Tak, więc
no jakby,
grudzień to był moment, gdzie Puls Biznesu zadał pytania wszystkim bodajże eksporterom, czy mają opcje asymetryczne, które narażają ich na nieograniczone straty. I każdy z prezesów tych spółek odpowiadał tak lub nie i czy jest to zagrożeniem dla wyników finansowych.
Dobra, i w grudniu prezes spółki Duda powiedział, że nie ma, bądź też ma takie, które
w Pulsie Biznesu powiedział, że nie ma.
Szkody nie czynią.
Tak, a w TVNBC powiedział, że mamy, ale one nie są zagrożeniem.
Aha, no dobrze.
No, no i nagle 16 lutego. Tak, i 16 lutego dowiadujemy się, że są instrumenty pochodne i ich ujemna wycena to ponad 30 milionów złotych. która przechodzi przez rachunek zysków i strat, czyli strata księgowa minus 30 milionów.
Czyli po prostu mieliśmy 30 milionów, nie mamy 30 milionów. Tak,
tak mniej więcej to wygląda. Tam oczywiście w tym raporcie jeszcze pojawiła się informacja o przeszacowaniu nieruchomości, tak żeby ta strata ostatecznie była księgowo mniejsza. No parę takich zabiegów księgowych, tak żeby przeciwić minus 30
milionów. To teraz wiemy, dlaczego księgowi tak dużo zarabiają.
Tak, tak? Dokładnie. Ale to też jest apel do tego, aby szczegółowo przeglądać sprawozdania, z czego wynikają poszczególne pozycje.
Ja, żeby tam jakaś sztuczka księgowa nie stała.
Znaczy, no nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku jak z Enronem w Stanach Zjednoczonych, ale kto wie, może.
Ale dobra, i teraz tak, powiedz mi, dlaczego my odczekaliśmy ten tak długo, czyli nie składaliśmy tego zawiadomienia do prokuratury, też mówię o szczegółach za sekundkę, no i tam właśnie w lutym, no w marcu, tylko czekaliśmy na to no ponad pół
roku. Tak, no my zaraz po tej sprawie oczywiście wystosowaliśmy taki oficjalny komunikat stowarzyszenia, jakie działania będziemy podejmować. Ale nieoficjalna taka umowa ze spółką i z prezesem Maciejem Dudą była taka, że spokojnie pozwolimy na to, aby spółka przeprowadziła postępowanie naprawcze, dogadała się ze swoimi wierzycielami, tak aby nie narażać na skutek niedoprowadzenia tego postępowania naprawczego do końca.
Ale to myślę, że nasze zawiadomienie do prokuratury mogło mieć wpływ na jakby prowadzone to postępowanie, że ono nie mogło je zaburzyć, zakłócić?
Znaczy być może, teraz trudno to ocenić, ale być może mogło coś takiego być, dlatego że no, również banki były dosyć nastawione negatywnie do spółki. Przypominam, że na przykład Kredytbank wypowiedział umowy. Te umowy weszły w stan natychmiastowej wymagalności.
No właśnie, był też taki
tak, czasie. Więc no, sytuacja była trochę napięta, bo spółka miała bardzo dużo zobowiązań krótkoterminowych.
Dobra, i to postępowanie naprawcze trwało pół roku. Możesz powiedzieć mi, jak się zakończyło? Jak aktualnie to wygląda?
Znaczy, ogólnie to skutkiem tego postępowania naprawczego jest to, że spółka zawarła porozumienie z bankami i zobowiązania z umów opcyjnych zostały częściowo skonwertowane na dług długoterminowy, a częściowo umorzone.
Dobra,
czyli zamienione na zadłużenie długoterminowe. Tu jest coś w rodzaju długoterminowych kredytów.
Rozumiem, że spółka przetrwa.
Tak, najprawdopodobniej tak.
Tak? Jak się na pewno porównawczą DCF-em, jak patrzyłeś, tak, znaczy, wiemy, że jesteś ekspertem.
Pomysł na biznes Dudy jest bardzo fajny. Być może no, zbyt dużo rzeczy naraz chciano zrobić i finansować się krótkoterminowym długiem, więc to było zagrożeniem zbyt dużym. Ryzykiem to wszystko było
bardzo. Ja przeglądałem zanim, też kilka lat temu, samym Dudzie, jak potencjalny inwestycje, core biznes jest bardzo dobrze wymyślony.
No, sam wzrost biznesu przemawia za siebie, liczby przemawiają, jak ta spółka się rozwijała.
No właśnie, gdyby nie to, że se fundali minus 30 milionów, to byłoby wszystko dobrze, tak?
No, minus 30 plus zapisy umowne, znaczy w sumie to było więcej niż minus 30, bo to oczywiście to minus 30 to była tylko informacja o tych stratach, które przeszły przez rachunek zysków i strat, bo tak naprawdę to w sumie było ponad 70, a postępowaniem naprawczym było objęte 85 milionów.
To w końcu minus 30 czy minus 85?
No, tak to właśnie jest, że częściowo instrumenty finansowe, pochodne instrumenty finansowe, ich zmiany dotyczące ich wyceny przechodzą częściowo przez rachunek zysków i strat, a częściowo przez kapitał własny. W zależności od tego, która część jest uznana za rachunkowość zabezpieczeń, a która nie wchodzi w rachunkowość zabezpieczeń.
No właśnie, czyli jednak jest minus 80 milionów. Dokładnie. No ale mi się też tak kojarzyło, że jest minus 80, ale nie chciałem się kłócić, że kurczę, źle pamiętam. To minus 60, no dobra, okej, nic nie mówię, ale faktycznie, że coś mi ja pamiętam jeszcze sprzed pół roku, że rozmawialiśmy o kwotach typu 80, bo przecież Ciech ma minus 250, a mówiliśmy, że to jest około, że ma 3 razy więcej niż Duda. Tak?
Dokładnie tak. Na przykład biegły w Ciechu miał takie zastrzeżenie, że spółka w ogóle rozłączyła sobie swoje instrumenty i część uznała za zabezpieczenie, a część za niezabezpieczenie. Chociaż to była jedna umowa. Ale jeden przypadek Ciechu.
Po części przyznam się szczerze, że to takie czekanie pół roku jest dla mnie, ja rozumiem, że troszkę niezrozumiałe, no nie wiem, może...
Znaczy druga sprawa też, Michał,
nie możemy występować z punktu widzenia tych, którzy, nie wiem, działają na szkodę akcjonariuszy.
Dokładnie tak.
My też nie chcemy jakby naszym postępowaniem, nie wiem, wpędzić spółkę w jeszcze większe kłopoty, które mogą spowodować już naprawdę poważne problemy.
Dokładnie tak. Też trzeba wziąć pod uwagę materię, no nie jest to takie proste. Chcieliśmy, aby to zawiadomienie było przygotowane jak najlepiej.
Jasne, to wiem, znaczy jak patrzę, przeglądałem te dokumenty od ciebie, to widzę, że to nie jest pisane, powiedziałbym, spod dużego palca, że to jest poważna robota.
No troszeczkę na to czas poświęcić. poświęciłem.
Dobrze, to pan prezes Duda na pewno będzie ci wdzięczny. Dobrze, przejdźmy do tego zawiadomienia. Powiedz, Piotrze, jakimi tutaj głównych tutaj spraw dotyczy to zawiadomienie?
Znaczy ono jest jakby złożone z trzech bloków. Po pierwsze, to jest nieprawidłowa polityka informacyjna. Po drugie, działanie na szkodę spółki. I po trzecie, nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych.
To może zacznijmy od tego działania na szkodę spółki.
No, nie da się ukryć, że spółka poniosła straty. Poniosła straty nie dlatego, że nagle odbiorcy nie chcieli odbierać od niej produktów, bo mieli jakieś kłopoty finansowe, tylko po prostu poprzez nieodpowiedzialne decyzje zarządzających bądź osób, które zawierały umowy pochodnych instrumentów finansowych. Spółka poniosła bardzo duże straty i te straty były właściwie nieograniczone, a wynikało to z konstrukcji zastosowanych instrumentów, czyli złożeń opcji.
No tak, tak. Spółka w przypadku osłabienia złotówki była praktycznie.
Dokładnie. Zamiast zabezpieczać się w prosty sposób. Tak, zamiast zabezpieczać się w prosty sposób, to spółka sobie trochę ryzykowała.
Czyli mówiąc,
uznając, że trend się nie odwróci, że złotówka będzie się cały czas umacniać.
Tak, no to musimy przypomnieć po raz kolejny, tak, że do mniej więcej czerwca, lipca 2008 roku mieliśmy stały trend umacniania się złotego bardzo, odpowiedziałbym, prawie bez korekt.
Dokładnie.
A powiedz mi taką rzecz, możemy to sprowadzić do jednego krótkiego zdania, że spółka dopuściła się spekulacji na walutach i no nie wiem, że to wystawienie właśnie spółki na to ryzyko, niezależnie od tego, czy ten krach na rynku złotego nastąpił, czy nie, już samo to było działanie na szkodę
dokładnie
spółki,
i to jest właśnie podstawa naszego wniosku, przynajmniej tej części działania na szkodę spółki. Samo wystawienie spółki na ryzyko nieograniczonej straty, gdy to nie było core biznesem, bo spółka nie zajmuje się działalnością na rynku walutowym,
spekulacją na rynku walutowym,
tylko zajmuje się działalnością produkcyjną i eksportową.
Że zabijaniem świń.
No,
i tak,
no, mniej więcej tak to wygląda.
Rozbieraniem ich na części pierwszej.
Już samo to, że zastosowała takie instrumenty, które narażały spółkę na ryzyko nieograniczonej straty, jest działaniem na szkodę spółki.
Dobra, a pierwsze zadałem takie, powiedziałbym, przekorne pytanie. Czy gdyby krach na rynku złotego nie wystąpił i spółka PKN Duda, no nie wiem, strzel sobie, zarobiła 1 000 000 złotych na tych strukturach opcyjnych, które zadziałałyby tak, jak spółka chciała. Czy my też byśmy się do tego przyczepili?
No, pytanie nie jest proste. Zawsze można mówić, że
zarobiliby 1 000 000 złotych, a my ich ryps do zawiadomienie do prokuratury, że działają na szkodę spółki.
Powiem inaczej. Jeżeli spółka by zarobiła bardzo dużo pieniędzy, w tym sensie, że byłoby to widoczne w wynikach, zwrócilibyśmy na to uwagę, zobaczylibyśmy, jakie to są naprawdę instrumenty i zobaczylibyśmy, że te instrumenty tak naprawdę rodzą też ryzyko nieograniczonej straty, to zapewne rozważalibyśmy możliwość zawiadomienia do prokuratury.
No to byłoby, że nam szczerze.
Przy czym muszę zaznaczyć, że na pewno nie byłoby proste.
Bo teraz to jest oczywista sprawa. Jest minus 80 milionów, tak? Czy przechodzi przez wynik albo nie? Różne zabiegi. To jest oczywiste, tak? Tu panie prezesie, pan się dopuścił spekulacji, proszę, straciliśmy przez pana 80 milionów, ale zyskalibyśmy 1 000 000 złotych. To jestem ciekawy, co tutaj w takiej sytuacji. No wiadomo, to nikt by prawdopodobnie mógł nie zwrócić na to uwagi, tak? Wszystko jest dobrze, spółka zarabia pieniądze, jest w ogóle świetnie i tak dalej. A teraz jest, no i właśnie, a tak naprawdę spółka jest narażona na ogromną stratę.
No dokładnie. No, na pewno to sito naszych analiz nie byłoby takie aż takie wrażliwe, ale pewnie zwrócilibyśmy na to uwagę.
A czy to może chcemy nawet dzisiaj zarządzającym zwrócić uwagę, że drodzy Państwo, to, że sobie tam różne rzeczy robicie, tak, my patrzymy, tak, że to nie jest takie oczywiste, że nic się nie stało, to że wszystko było w porządku. Dobra, czyli czyli to jest jakby pierwszy wątek, tak?
Tak.
Zarzucamy to działalność szkody spółki.
Tak. Zawieranie instrumentów, które wiązały się z ryzykiem nieograniczonej straty.
Jasne. Drugi, tak cały ten, jakby ten główny zarzut, tak?
Polityka
prowadzenie inwestorów w błąd.
Tak, przy czym tutaj to jest bardzo szerokie, dlatego że właściwie to trzeba zacząć od momentu zawarcia tych instrumentów. Uważamy, że to była informacja poufna i spółka już w momencie zawarcia powinna poinformować inwestorów, że takie instrumenty są.
Znaczy poufna, czy wpływająca, która mogła wpłynąć na kurs, tak?
Tak, mogła istotnie wpłynąć na cenę.
A powiedz mi, jak to ustawa mówi, że jeżeli coś, co może wpłynąć na ceny, to znaczy, że trzeba jeżeli występuje takie coś,
tak,
to znaczy, trzeba podać to do informacji publicznej, tak?
Mniej więcej w takim skrócie mniej więcej tak to wygląda.
Czyli tak, niepoinformowanie w momencie zawarcia.
Tak, następnie w raportach okresowych. Zarówno w raporcie za pierwsze półrocze, w raporcie za trzeci kwartał i w raporcie rocznym brak jest szczegółów dotyczących tych instrumentów pochodnych. Co więcej, na przykład w raportach półrocznych i za trzeci kwartał zarząd informuje, że zmiany na rynku walutowym są korzystne dla spółki. Mhm. Więc to jest następne wprowadzenie.
Tak, spółka jest eksporterem, nie?
Dokładnie. Wydawało się, że to dobrze.
To euro kosztuje coraz więcej, to z ich punktu widzenia
tak,
to dobrze.
No, ale niestety zapomniało o tym, że ma jeszcze instrumenty pochodne.
Mhm. Dobra. No i klub programu, czyli raportu kłamstwo na wizji, tak?
No, kłamstwo na wizji. Przy czym kłamstwo na wizji niestety tak jest, taki jest system prawa w Polsce, że kłamstwo na wizji nie jest karalne w procesie karnym.
No to dyskutowaliśmy o tym nieraz. Także prezes może wyjść, mówię za przeproszeniem, że pitoli, co myślimy, tak, że przyniesie i to nic nie znaczy.
Ale trzeba trzeba pochwalić Komisję Nadzoru Finansowego za, że tak powiem, przyłożenie kary panu Maciejowi Dudzie za właśnie kłamanie na wizji.
Za 200 tysięcy złotych, co
maksymalna możliwa
kara. Co tydzień temu żeśmy mówili.
No jeszcze musimy trochę poczekać, dlatego że prawdopodobnie pan Maciej Duda się odwoła od tej decyzji. No,
na święte prawo obywatela w Polsce.
Dokładnie.
Będziemy obserwowali. Czyli to jest dobra. I trzeci element, jakbyśmy tak mogli tutaj...
Już przeskakujemy do trzeciego.
Nie, chyba, że chcesz jeszcze o tych, tak, czyli o tych, nie. Jeżeli masz jeszcze do dodania o tej...
No, bo jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Chodzi o roczne sprawozdanie. PKM Duda tworzy grupę kapitałową. I sama jednostka dominująca, czyli PKM Duda S.A., sporządza sprawozdanie zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSR-ami. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku należy poinformować o szczegółach transakcji. Jednostkowe roczne sprawozdanie nie zawiera właśnie szczegółów transakcji na instrumentach pochodnych, czyli terminów wygaśnięcia, kursów wykonania. Być może gdyby inwestorzy mieli te wszystkie informacje, mogliby swobodnie ocenić, jaki jest potencjalny wpływ. Tak, dokładnie, sami mogliby to ocenić. Jaki może być potencjalny wpływ instrumentów pochodnych, które ma spółka?
No tak, rozumiem. Znaczy to jakby wszystko może być pozwoleniem, podpada pod to ogólnie politykę inflacyjną. Tylko... Jeżeli coś, co może mieć wpływ na kurs, jeżeli jest, występuje, to musi zostać podane.
Tutaj akurat prawo wyraźnie mówi, że jeżeli sporządzasz sprawozdania zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, to jest takie odpowiednie rozporządzenie, które mówi, jak masz te sprawozdania sporządzać i co tam ma się znaleźć. I tam między innymi są informacje dotyczące instrumentów pochodnych. I spółka powinna po prostu wyszczególnić ten kursy wykonania, terminy wygaśnięcia.
I to rozumiem, że to się w ogóle nie znalazło.
W ogóle, tego w ogóle nie ma. Jest tylko informacja w sprawozdaniu finansowym Dudy, że stosują opcje, to są złożenia opcji, no i to wszystko, mniej więcej.
Aha, czyli to w ogóle, no rozumiem, że to jest nie zrobione tak, jak wymaga tego prawo.
My wysyłaliśmy do spółki dwukrotnie pisma z takim apelem, aby uważała nas na zawartość swoich sprawozdań. Oczywiście żadnego odzewu, nic. Spółka uważała, że wszystko jest w porządku.
To często tak jest.
Oczywiście przed puszczeniem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.
No dobra. To znaczy rozumiem już, na czym to polega. Dobra, no i teraz jeszcze jakby ten trzeci element,
tak,
czyli niezgodność z czym? Z MSSF-em 7.
Dokładnie. MSSF 7, czyli prezentacja instrumentów finansowych, sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z międzynarodowymi sprawozdaniami, międzynarodowymi standardami rachunkowości. I w takich sprawozdaniach, które są sporządzane zgodnie z MSR-ami, powinna się pojawić analiza wrażliwości. Analiza wrażliwości na ryzyka rynkowe.
Ale czy analiza wrażliwości, tak jak rozumiana, powiedziałbym tak po studencku, tak? Że jeżeli dolar będzie po 2 zł, to coś tam, a jeżeli będzie 4 zł, to wtedy skutki są takie, tak?
MSR-y nie mówią wyraźnie, w jaki sposób to ma być, jak to ma wyglądać, ale...
Taki rozpatrywany scenariusz tam pozytywny,
tak.
Neutralny, negatywny i w tym pozytywnym to, w neutralnym to, negatywnym, tak, czyli euro po 4,90, tak?
No jak widać, MSR idą jeszcze dalej ku inwestorom, tak żeby im pokazać właśnie, jak dokładnie się zmieni nasz wynik spółki, w którą inwestujemy, gdyby się jakieś warunki rynkowe zmieniły w tą lub tamtą stronę.
I tego to wymaga ten MSSF 7, tak? Dobrze mówię?
Tak, dokładnie. No i tego też nie ma sprawozdania finansowej tutaj.
To ładnie, żeś Piotrek to wygrzebał tego. Dobra, ale powiedz mi tak, tutaj omówiliśmy, tak, czyli to nasze zamienienie prokuratury, podsumujmy, opiera się na takich trzech wątkach. Pierwsze, działanie na szkodę spółki poprzez samo zawieranie takich umów.
Zawieranie umów, które rodziły ryzyko nieograniczonej
stawki. Tak. Później trzecie, nieinformowanie o tym, bo, lub też informowanie okłamywanie inwestorów. Jeszcze i trzecie, niezgodność, niewykonanie tej analizy wrażliwości.
Tak, jeżeli mogę wrócić do tego pierwszego punktu, czyli działanie na szkodę spółki, tutaj ważną rzeczą jest to, że to nie jest przestępstwo skutkowe, to znaczy w tym sensie, że nie musi wystąpić skutek w postaci wystąpienia straty 100 czy 50 milionów, tylko samo narażenie już jest działaniem na szkodę spółki.
No, to zapytałem, co by było, gdybyśmy zyskali 1 000 000 zł, to też było przestępstwo, okazuje się.
Tak.
No, czyli to te trzy rzeczy. Dobra, i teraz tak na, jakby podsumowując, powiedz mi, bo to też jakby też ważna rzecz, ja tu dodam, bo tu nie mówiliśmy, że jakby nie dotyczy jakby tylko sam pana prezesa Macieja Dudy, lecz wszystkich członków zarządu.
Tak, wszystkich członków zarządu.
Dobra, i teraz moje pytanie jest takie, co grozi no, tutaj osobom, na które uprzejmie donosimy?
No to jest odpowiedzialność karna skutkująca pozbawieniem wolności lub grzywną, w zależności od tego, o którym przepisie mówimy, czy z kodeksu spółek handlowych, czy z ustawy o ofercie, czy z ustawy o rachunkowości.
Dobra, powiem tak, nam to jest tak naprawdę wszystko jedno, tak? Ale co by się stało w najgorszym przypadku dla osób, które my tutaj
pozywamy? W najgorszym przypadku, no niestety zostaną pozbawieni wolności.
A do ilu lat tak maksymalnie?
Chyba maksymalnie do 5. Nie chcę skłamać, ale być prawdopodobnie właśnie tak to jest. Nie pamiętam dokładnie tych górnych granic, ale najbardziej dotkliwe dla tych osób, mi się wydaje, będzie to, że oni nie będą mogli być członkami zarządu.
Jest taki skutek, może być, tak?
Tak.
No to jest ciekawe, bo oni są właścicielami tej spółki.
Są współwłaścicielami.
No spółka jest giełdowa, tak? Jest sport trochę free float i tak dalej.
I być może chyba na pewnym etapie zapomnieli o tym, że są tylko współwłaścicielami.
Tak, no wszystko, przypatrzyłem dzisiaj na kurs Dudy, tak jakby ktoś zainwestował w lutym, w marcu już po jakby no, ogłoszeniu tych opcji i tak dalej, to zarobiłby dzisiaj dużo pieniędzy.
No jest takie powiedzenie, kupuj, gdy leje się krew.
Tak, tak. Dobrze, a powiedz mi jeszcze takie już pytanie.
Ale to mówiliśmy, że sam biznes jakby jest bardzo fajnym pomysłem i wydaje się zdrowy, gdyby nie no, pewne takie błędy.
Zawirowanie, bo zawirowanie około biznesowe.
Tak, tak, ale nie błędy dotyczące struktury finansowania, o tym bym powiedział.
Dobra, i ostatnie pytanie, to co już ja pytałem Piotrka Cieślaka tydzień temu. Nie wiem, jakieś skutki, droga postępowania dla inwestorów indywidualnych, którzy siedzą w domu i mówią, tak, no straciłem przez...
Tak,
ja uważam, że właśnie przez to, że ten prezes nie poinformował nas w terminie, w ogóle dopuścił się tej spekulacji na opcję, ja przez to straciłem pieniądze.
Tak,
co oni mogą zrobić?
Samo to jest objęte, jakby nie ma jakby bezpośredniego związku z tym naszym zawiadomieniem, w tym sensie, że ewentualne odszkodowania mogą być dochodzone tylko w postępowaniu cywilnym.
Indywidualnie.
Każdy. Tak, nasze zawiadomienie dotyczy postępowania karnego, ale gdyby sąd skazał prawomocnie te osoby, to na pewno byłoby pomocne przy dochodzeniu roszczeń, gdyż sąd cywilny nie jest związany wyrokiem sądu karnego, ale bierze pod uwagę takie rzeczy.
Tak samo jak mamy nadzieję, że sąd karny weźmie pod uwagę tą decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o przyznaniu tej grzywny.
Dokładnie tak.
O nagrodzeniu pana prezesa Macieja Dudy grzywny.
Dokładnie tak. No, Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że te instrumenty były instrumentami spekulacyjnymi. To jest też.
A za to przepraszam cię, że jakbyś mógł mi przypomnieć, bo nie pamiętam dokładnie te 200 tysięcy, a to jest też za wprowadzenie w błąd inwestorów?
Czy to jest dokładnie za wprowadzenie w błąd, manipulacja
informacji.
Manipulacja informacji.
Dokładnie za to, tak?
Jest przekazu.
200 tysięcy, no tutaj no najwyższy przewidziany prawem wymiar kary, tak. Aczkolwiek tutaj się tak się śmiejemy, że to jest w ogóle najniższy wymiar kary na razie możliwy, który pan prezes Duda może sobie, może sobie wyobrazić. No dobrze, Piotrze, dziękuję ci serdecznie. W takim razie zdaję za dosyć szczegółową informację. Jakby, czy treść tego zawiadomienia jest u nas na stronie? Czy gdzieś
nie,
jest bądź jakaś skrócona, a ta skrócona informacja,
tak,
którą ja mam przed sobą?
Skrócona jest całościowo nie, dlatego że to jest po pierwsze 23 strony, a po drugie nie chcemy na razie ujawnić, dopóki to postępowanie
nie
jest.
Ale ja mam wrażenie, że to, co ja mam przed sobą, to jest wystarczająco pełna informacja dla inwestorów. Czyli to takie, co tak powiedziałem, notatka prasowa, tak?
A czy mamy informację, że prokuratura no, przynajmniej początkowo zajęła się naszym zawiadomieniem, w tym sensie, że rozdzieliła to zawiadomienie na dwie części, to znaczy część dotycząca rachunkowości, ustawa o rachunkowości została przyporządkowana innej jednostce organizacyjnej niż ta, do której wysyłaliśmy zawiadomienie.
A też, że...
Być może to przyspieszy całe postępowanie, być może nie. Mamy nadzieję, że jednak tak. To znaczy przynajmniej jedna osoba nie będzie się zajmowała całym zawiadomieniem, być może będzie cały proces znacznie szybszy.
No właśnie, bo jakoś czasowo coś możemy powiedzieć.
Trudno powiedzieć.
To już...
W innych postępowaniach, w których bierzemy udział, W zależności od skomplikowania prokuratorzy szacują, że od momentu zawiadomienia do momentu sporządzenia aktu oskarżenia upływa od kilku do miesięcy do powiedzmy roku.
Nie potrafię ci powiedzieć, to długo, krótko. No, chciałbym jak najszybciej.
Są jakby dwie rzeczy.
Wiesz, jak to już w 2011, ktoś sobie przypomnie tak. Sprawie Dudy, no to troszeczkę będzie taki zimny kotlet.
No tak, ale to, na to wpływają, Michale, no, szereg rzeczy. Po pierwsze, nie jesteśmy jedynymi w Polsce zawiadamiającymi.
Tak,
no, po drugie, skomplikowanie materii przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Po trzecie, na przykład biegłych, którzy wydają opinie w sprawach dotyczących rynku kapitałowego, jest bodajże dwóch czy trzech w całej Polsce.
To słyszałem, więc, dwóch no, podobno.
Tak, dwóch chyba. I no jest wiele rzeczy, które wydłużają to całe postępowanie.
Jasne. Dobrze, to będziemy powoli kończyli, tak? To rozumiem, że tą notatkę, którą mam przed sobą, u nas na stronie można.
Jest, na
tak
stronie
jest,
można.
To jest skrócona informacja, ale mam wrażenie, że osobom zainteresowanej
jeżeli tylko chce ktoś się dowiedzieć czegoś więcej, bardziej szczegółowo, prosimy o kontakt telefoniczny.
Jasne, dobra. Okej, okay, chciałem już tylko przypomnieć to, z czego się śmialiście ze mnie w zeszłym tygodniu, że jesteśmy na Blipie i Facebooku.
Znaczy to wiesz, no bardziej śmiech wynikający z niewiedzy. No.
No, także ten. No i co, zapisało się do naszego profilu na Facebooku kilkanaście osób z zeszłym tygodniu.
To już jest dobry początek. Ciekawe, jak to wpływa na wycenę takiego Facebooka.
To są jakieś miliardy dolarów.
Te kilkanaście osób?
Nie, te kilkanaście osób nie, ale w ogóle wycena samego Facebooka.
Ale nie, mnie jakieś... bardziej interesowało te kilkanaście osób więcej.
Nie potrafię ci odpowiedzieć, jak to jest, bo to jest na pewno związane, ta liczba użytkowników jest jakoś tam związana z liczbą klikania na jakieś reklamy. I no to na tym polega wycena.
Szanowni
Facebooka.
Państwo, prosimy klikać.
Nie, no to nam wszystko jedno, ile Facebook będzie warty, natomiast zachęcamy, żeby ten nasz profil śledzić, to zawsze jakiś dodatkowy kanał informacyjny, który my możemy powiadamiać, na przykład o kolejnym odcinku podcastu Echa Rynku, no tak. Co ja za parę godzin uczynię. Dobrze, no tak. Okej, to był 32 odcinek podcastu Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Piotr Pokmora.
Do usłyszenia za tydzień. Nasze doniesienie nie... no...